Godzina 17.32. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Nadajemy oczywiście z budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39. Dzisiaj w Warszawie jest trochę chłodniej niż wczoraj. Minus 2 stopnie Celsjusza, a przy telefonie pewnie z miejsca, gdzie jest dużo cieplej, pan profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
U pana troszkę... ale też może troszkę cieplej, co? Niż u nas.
No nie, dzisiaj była bardzo ładna pogoda, świeciło słońce, no trochę lekko mroźnie, ale w nocy tylko, także nie, ogólnie przyjemna pogoda.
Mówi pan o tym, że świeci słońce, no właśnie. A czy nad...
To już teraz zaszło właśnie.
A czy jeżeli chodzi o Polskę, to czy świeci słońce? Bo wiemy, że Komisja Europejska będzie reagować w sprawie ustaw o sędziach. Zastanawiają się, czy będzie postępowanie przeciwko Polsce. A pan, panie profesorze, co na ten temat sądzi?
Jak znam życie, no to na pewno parlament się też zbierze. Akurat w przyszłym tygodniu mamy sesję plenarną w Strasburgu, więc tam przypuszczam, że będzie próba, żeby znowu wołać debatę o Polsce. No, być może z rezolucją. No pewnie tak. No komisja pewnie rzeczywiście no już podjęła takie działania, żeby zmierzające do tego, żeby zatrzymać się, czy zamrozić to działanie tej ustawy do działalności też Izby Dyscyplinarnej do czasu, kiedy całość zostanie oceniona przez... Halo?
Tak. Tutaj takie czasami niespodzianki się zdarzają. Się czasami coś włączy, przepraszam. Włączyło się coś. Tak, panie profesorze, że jednak będą, tak? Jakieś działania?
No ja myślę, że tak. No najpierw będzie właśnie o to, żeby zawiesić, tak? Zawiesić wszystko do czasu rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego Sprawiedliwości. No a potem pewnie będzie to orzeczenie, no które... Także no to jakby... Ale chyba się wszyscy już trochę do tego przyzwyczailiśmy, tak? Że tak właśnie jest. No i zobaczymy potem, jaki będzie ten wyrok, w jaki czy zakwestionują te nasze, tę ostatnią nowelizację, w jakich punktach, no bo to też jest oczywiście sprawa ważna. To co muszę powiedzieć z mojego punktu widzenia jest najciekawsze, to jest to, że tak niewiele się mówi, bo nowa komisja przystąpiła dosyć energicznie do działań i pani przewodnicząca Ursula von der Leyen też to. Natomiast jeden punkt jej programu jakoś niespecjalnie jest, o nim się dużo mówi, mianowicie ten punkt o wprowadzeniu takiego mechanizmu ogólnego sprawdzania praworządności. Parlament się tam razy w tej kwestii odezwał, też tej ostatniej rezolucji dotyczącej Węgier i Polski, natomiast ze strony komisji jakoś nie słyszymy, żeby podjęto pewne działania w tym kierunku. I teraz myślę, że to jest związane z tym, że jest to bardzo niewygodne dla wielu, wielu państw, no, w których pewne rzeczy, które nam się zarzuca, no są oczywiście od dawna praktykowane i są jakby normalną częścią systemu prawnego tych państw. No,
panie profesorze, a pojawiły się takie informacje, że w związku z tym, że Polska nie będzie przestrzegać praworządności, czy też może nie przestrzegać praworządności, zostaną nam odebrane pieniądze z budżetu europejskiego. Jakie są realne szanse na wprowadzenie takiego rozwiązania?
No na razie to jeszcze nie ma budżetu, więc na razie rozpoczęła się dosyć ostra walka o to, jak będą te wieloletnie ramy finansowe wyglądać, bo wszystko to, co ogłoszono już poprzednia komisja i my również w parlamencie, o czym te programy, które przyjęliśmy pod koniec tamtej kadencji są bardzo kosztowne, no przyszła nowa komisja z jeszcze bardziej takimi bardzo wygórowanymi celami, wyśrubowanymi. No i zobaczymy, teraz nie bardzo są kraje, które płatnicy netto, którzy domagają się raczej redukcji wydatków europejskich. Więc to po pierwsze. Po drugie, oczywiście, no tak, pojawia się tutaj ten problem, postulat, żeby powiązać to z praworządnością, ale znowu nie wszystkie kraje chciałyby, żeby takie powiązanie z niezbyt dobrze zdefiniowaną praworządnością, bo to też nie wiadomo, co by to miało znaczyć, występują. Wiadomo, jest taka grupa krajów, które się nazywa przyjaciół funduszy spójności i ci czy te kraje akurat są przeciwko temu. Ostatnio pan premier był w Portugalii na spotkaniu przedstawicieli premierów tej grupy państw. A na końcu to przecież jeszcze przypomnę, że te wieloletnie ramy finansowe są przyjmowane jednogłośnie, więc w przypadku, gdyby zapadły tam wynegocjowane rozstrzygnięcia zupełnie dla nas nie do przyjęcia, no to wówczas myślę, że byłoby rzeczą oczywistą, że byśmy zawetowali te ramy finansowe i żadnych ram by nie było, dopóki nie nastąpią takie rozwiązania, które nam odpowiadają.
Jakie są realne szanse, jeżeli chodzi o budżet europejski, na jego uchwalenie? Jaki to może być termin? I tak jak pan mówi, no zgodność krajów, żeby taki, a nie inny budżet w takim, a nie innym charakterze uchwalić?
No, mówi się oczywiście, w tej chwili jest prezydencja chorwacka. Jak powiedziałem, trwają już negocjacje. Trochę jest tak, że się tę prezydencję chorwacką obchodzi, no bo przewodniczący Rady Europejskiej zwołał szczyt, w którym ma być dyskusja na temat, no powiedzmy, przynajmniej ogólnych tych zasad, tych ram finansowych, bo to chodzi o to, no ile państwa po pierwsze przeznaczą pieniędzy, tak, na ten budżet. Prezydencja fińska chciała bardzo ograniczyć, dokonywała bardzo radykalnych cięć w różnych pozycjach. No więc przypuszczam, że teraz w ciągu pół roku to się niewiele zdarzy, będą trwały negocjacje. Potem jest prezydencja niemiecka, która pewnie będzie bardzo energiczna. Niemcy się bardzo przygotowały do tej prezydencji. Mogę tylko powiedzieć, na przykład słyszałem o tym, że już 2 lata temu czy 1,5 roku temu zaczęto przyjmować do pracy absolwentów najbardziej znanych uczelni takich zagranicznych, amerykańskich, angielskich, po to, żeby cały już był sztab ludzi kompetentnych, którzy na ten czas będą pomagali tę prezydencję sprawować, więc pewne rzeczy tam są już zapowiedziane, na przykład specjalny szczyt Chiny, Europa, Chiny, czy Unia Europejska, Chiny. I przypuszczam, że Niemcy dosyć intensywnie się zabiorą wtedy za uchwalanie tego, czy uzyskanie kompromisu. Więc to jest jakby jedno, może do końca tego roku. No, te lata, o których mówimy, ten wieloletni finansowy, to jest lata 2021-2027. Jeżeli nie, no to się to jeszcze przedłuży. Może zawsze są oczywiście jakieś możliwości przejściowe bez tych, bo to są jakby ogólne wytyczne, prawda? Co roku jest uchwalany budżet roczny, który się musi w tych jakby tych ram trzymać, no ale właśnie chodzi teraz o te jakby zasadnicze, strategiczne.
A panie profesorze, cele. Jeżeli pan mówi o strategicznych celach, to oczywiście nie sposób nie zapytać o gazociąg Nord Stream 2. Pojawiły się takie wypowiedzi między innymi lewicowego debutowanego Klausa Ernsta, który mówi o tym, że Unia Europejska powinna mocniej zareagować na sankcje USA przeciwko gazociągowi Nord Stream 2, że Amerykanie nie powinni dyktować Europie, jak prowadzić politykę energetyczną. Jak ta sytuacja właśnie Nord Stream 2 jest komentowana w samych Niemczech?
No, nieodmiennie jest tak, że pomijając głos mniejszości, na przykład do takich mediów krytycznych wobec Nord Stream 2 należy Gazeta Frankfurt Allgemeine Zeitung, konserwatywna raczej. No ale tak, więc natomiast większość, oczywiście ta kanclerz Merkel, jak i większość polityków, zwłaszcza z SPD, rzeczywiście ciągle się upiera przy tym, że jest to projekt czysto gospodarczy. Przeciwnikami Nord Stream są Zieloni, którzy mają rosnące wpływy w Republice Federalnej. Natomiast oczywiście lewica, ta lewica popiera, prawda? Wszystkie siły takie prorosyjskie. Tak, teraz jeżeli chodzi o tę wypowiedź, no to przecież krytyczny wobec Nord Stream 2 była również Unia Europejska, Parlament Europejski był bardzo krytyczny, podjął
temat. Jakby nic z tego krytycyzmu nie wynika, bo projekt chyba ma się dosyć dobrze.
No, wynikło, to znaczy w tamtej kadencji, pod koniec tamtej kadencji rzeczywiście zostało uchwalone, to znaczy przyszła pewna propozycja w końcu pod naciskiem właśnie trochę politycznym zewnątrz, trochę parlamentu. Komisja zdecydowała się na nowelizację dyrektywy gazowej i ona przyszła do parlamentu. Parlament rzeczywiście uchwalił, tam wprowadził swoje poprawki. One były dosyć, powiedziałbym, nie bardzo takie surowe, natomiast rzeczywiście bardzo komplikowały życie by, prawda, poddawałyby ten gazociąg reżimowi europejskiego. Następnie to było tak, że to zostało zamrożone przez Radę. No, w pewnym momencie doszło do gry między Francją a Niemcami. Francja zgodziła się nagle otworzyć tę negocjację, bo jak Państwo wiedzą, no, żeby coś się stało prawem europejskim, musi nastąpić zgoda, prawda, między Radą a Parlamentem. No i potem rzeczywiście przyjęto już bardzo taką osłabioną, bo w międzyczasie się potem te dwa kraje jakoś porozumiały i przyjęto taką bardzo złagodzoną wersję zmiany tej dyrektywy gazowej. Niemcy wtedy odetchnęli z ulgą, no, że mogą, bo to tylko powiedzmy, że te regulacje dotyczyły tylko ostatniego odcinka, już sam wód terytorialnych Niemiec, że pewne decyzje pozostawiono regulatorowi niemieckiemu. No nie chcę już wchodzić w szczegóły. Rzeczywiście, no, można powiedzieć, że wybito zęby tym zamierzeniu, prawda, tej dyrektywie, którą no, parlament, powiedziałbym, dosyć nawet ostro sformułował. Ja tylko przypomnę, ponieważ ja się tym zajmowałem, jako kontrsprawozdawca, koordynator mojej grupy w tej komisji, że myśmy potem jako grupa, jak to było głosowane, się wstrzymaliśmy, bo uważaliśmy, że to wszystko jest za słabe, to końcowe stanowisko Unii. No i wtedy nam zarzucano, oczywiście, prawda, padły takie zarzuty ze strony Platformy Obywatelskiej, naszej ukochanej, jak wiadomo, zawsze rzeczowej opozycji, prawda, która twierdziła, że tylko my oraz ci, którzy sprzyjają rosyjskim zamierzeniom w tej dziedzinie, nie poparli tej dyrektywy. Myśmy nie mogli jej poprzeć, bo ona była po prostu za łagodna. No i więc Niemcy odetchnęli z ulgą, no ale teraz właśnie Amerykanie ogłosili swoje sankcje i za chwilę ogłoszą mocniejsze. No i cóż, chwała Bogu, że mamy Amerykanów. Tak bym to skonkludował i na szczęście ten że sobie ten poseł z lewicy to może sobie dużo pogadać. O, tak bym powiedział.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Godzina 17:46, a my, drodzy Państwo, teraz przejrzymy najświeższe informacje i informacja ze Stambułu w Turcji. Na lotnisku rozbił się samolot, rozpadł się kadłub. Samolot wypadł z pasa startowego lotniska imienia Sabihy Gökçen w Stambule. Podczas lądowania na nagraniu dostępnym w internecie widać, że rozpadł się kadłub. Nie ma doniesień o ofiarach. Na pokładzie było prawdopodobnie 177 osób. Przepraszam, lokalne media publikują zdjęcia, na których widać maszynę przełamaną na pół i ewakuowanych pasażerów. To tyle, jeżeli chodzi o te najświeższe informacje ze Stambułu. Koronawirus w Polsce? Pytają się internauci. Ministerstwo Zdrowia zabrało głos w sprawie Polaków wracających z Wuhan. Waldemar Kraska poinformował, że zakończone badanie 30 osób, które wróciły z Chin, w żadnym wypadku uspokajał, nie stwierdzono koronawirusa. Pacjenci pozostaną we wrocławskim szpitalu. Pod koniec tygodnia będą kolejne badania. Krzysztof Bosak z kolei zabrał głos w sprawie podpisu prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawami sądowymi, tak zwanymi ustawami sądowymi. Kandydat Konfederacji powiedział, że podpis prezydenta podniesie poziom konfliktu i nie rozwiąże problemów. Tych problemów oczywiście ze środowiskiem sędziowskim i nie rozwiąże żadnego z istniejących problemów, ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Przypomnijmy, informacja sprzed kilku chwil. Andrzej Duda, obecny prezydent, poinformował oficjalnie, że będzie ubiegał się o reelekcję. A kilka godzin temu pani marszałek Elżbieta Witek poinformowała, że 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. W tych wyborach prezydenckich będą walczyć m.in. właśnie wspomniany Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Małgorzata Kitawa-Błońska, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń. Jeżeli kogoś pominęłam, to proszę mi wybaczyć, bo mówię z pamięci. Ale chyba to są te główne postaci, które będą ubiegały się o fotel prezydencki. Tym bardziej, że jeszcze trzeba zarejestrować komitety i kampania wyborcza rozpoczęła się, drodzy Państwo, na dobre. Jest godzina 17:49. My zbliżamy się już do końca dzisiejszego popołudnia wnet. Dzisiejsze popołudnie wnet wydała Jaśmina Nowak. Jan Dudziński zrealizował, poprowadziła Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Jutro zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na poranek wnet, a w Radio Wnet, drodzy Państwo, teraz jest szalony luty, czyli różne audycje o różnych porach. A może ja powiem Państwu, co dzisiaj w tym szalonym lutym będzie się działo na antenie Radio Wnet, bo popołudnia wnet są niezmienialne, one są od 16 do 18, poranki wnet też od 7 do 9, a dzisiaj o godzinie 18, już szukam, mam, będzie pilot, nowa, nieznana audycja. Bardzo ciekawe, co będą mogli Państwo usłyszeć. O 20.00+, program o przedsiębiorczości, a o 21.00 Aleksander Wierzejski, Nowy Wspaniały Świat. Czyli o 20.00 Sebastian Stodolak, program o przedsiębiorczości, a o 21.00 Nowy Wspaniały Świat. Jutro od godziny 6.00, jak codziennie, audycja Miś. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Bądźcie Państwo z Radiem Wnet. Miłego wieczoru.